Z Ewangelii według świętego Łukasza. A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku Jonasza. Jak bowiem Janusz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Ja powiedziałem Janusz? Tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać z mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je. Ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Zanim pójdziemy dalej, bo wydaje mi się, że chyba nasza karetka jechała. Skoro jechali na sygnale, no to chyba coś się komuś stało. Pomódlmy się za tą sytuację. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kochani, skoro już wiemy, że Janusz był znakiem od Pana, to parę słów o tym. Dawaj, Radziu.
Wiecie, to jest w ogóle ciekawe, że pomyliłem się czytając to, że Janusz, Jonasz, bo ten tekst też jest mocno podwójny. Że jak sobie myślimy Pan Jezus, Jonasz, no to co? Jonasz był w brzuchu wieloryba, 3 dni i 3 noce, no tak Pan Jezus był 3 dni i 3 noce w grobie, no to chodzi o taki znak. Ale przecież kiedy Jonasz głosił, Jezus Maria, za bardzo mi przygrzało. Dobra, po kolei. Jonasz był 3 dni i 3 noce w brzuchu wielkiej ryby i myślimy, że o to chodzi Panu Jezusowi, kiedy mówi, że to będzie jedyny znak, który dostaną ludzie tego pokolenia. To będzie znak Jonasza. Ale przecież przez znak Jonasza, którym było przebywanie w brzuchu wielkiej ryby, przez ten znak nawrócił się tylko Jonasz. I to też niechętnie za bardzo. Poszedł jakoś tak zupełnie bez przekonania przecież do Niniwy. A tym, co rzeczywiście sprawiło, że ludzie tamtego pokolenia się nawrócili, było ogłoszenie. I wydaje mi się, że tak jak Jonasz może się pomylić z Januszem, tak znak Jonasza, którym niewątpliwie w przypadku Jezusa jest też zmartwychwstanie, jest nim przede wszystkim głoszenie.
Nie mam pojęcia, do czego idziesz, bo żeśmy trochę to inaczej ustawiali. Miałeś mówić o takich tych mądrych zdaniach od świętego Tomasza z Akwinu.
A, dobra.
Słuchajcie, jesteśmy w formie dzisiaj, jest nieźle.
Więc, tak. Miałem jakieś przejście.
Czekaj, to może ja zacznę.
Wiesz co, ja to powiem, ja to połączę, tylko daj mi chwilę. Wiesz co, wiecie, bo... to nie jest tak, że my widząc to, że Pan Jezus zmartwychwstał, każdy powinien pójść teraz głosić Niniwie. Nie jest tak. To był znak dla Jonasza. Dla Jonasza to był znak to, że przebywał we wnętrznościach ryby, żeby pójść głosić. Znak od Pana Jezusa dla nas, Jego zmartwychwstanie, Jego głoszenie, to jest to, żeby żyć. po prostu. I co mówi święty Tomasz? Dlaczego o tym mówiłem? Mówiłem o tym dlatego, że święty Tomasz mówi, że w życiu człowieka nie możemy poznać materialnej woli Bożej. Co to jest materialna wola Boża? Może, żeby wyjaśnić, co to jest materialna wola Boża, powiem, co to jest formalna wola Boża. Otóż formalna wola Boża to jest to, co powiedziałem. Czyli formalna wola Boża to jest to coś, co możemy poznać, co nam Bóg objawia. Bóg nam objawia, że chce, żebyśmy żyli w ogóle pełnią życia we wszystkich jego wymiarach, żebyśmy byli zdrowi na ciele, żebyśmy byli zdrowi na duchu, na psychice, ale to nie jest koniec Bożego powołania. Druga część formalnej woli Bożej względem nas to jest to, żebyśmy byli święci. Święci, czyli żebyśmy byli blisko Boga. I trzecia część tego powołania to jest powołanie do miłości. Natomiast materialna wola Boża to jest to, co każdy z nas ma w danym momencie robić. Czyli innymi słowy, kiedy zastanawiam się, co powinienem robić, to nie szukam jakiegoś znaku, bo Pan Jezus powiedział tą przypowieść dlatego, że ludzie szukali znaku, że On to On i że mają za Nim właśnie iść. Nie szukam znaku, tylko sprawdzam, co jest zawarte w formalnej woli Bożej, w objawieniu, w tym, co Pan Jezus głosił, w Jego wezwaniu do życia, które jest zawarte w zmartwychwstaniu. I sprawdzam, czy to, co stoi przede mną, koresponduje z tą formalną wolą Bożą, czy nie. Jak się do tego odnosi, co mi podpowiada serce i tak dalej.
No, to teraz po tym, po polsku. W zasadzie przeczytaliśmy Ewangelię o Januszu, dlatego że tam się pojawia to wyzwanie, że ludzie chcą znaku. I oni, wy w większości, przepraszam, użyłem złego tego, my, dlatego chciałem powiedzieć my właśnie, użyłem złego, bo powiedziałem wy. My w większości również oczekujemy od Pana Boga znaku. Kochani, zauważcie, idzie w naszej pielgrzymce taka fantastyczna grupa, która się nazywa Falafel, to wiecie. Jeżeli zajrzeliście kiedyś, może zapisując się na pielgrzymkę, do opisu grup, to w Falafelu było napisane, że to jest grupa szczególnie dla rozeznających swoją drogę życiową, powołanie i tak dalej. To jest, kochani, pytanie, które przypuszczam, towarzyszy bardzo wielu z was. I nie tylko w tym aspekcie, o którym właśnie powiedziałem, czyli jaka jest moja droga życiowa, jakie jest moje powołanie, ale w bardzo wielu aspektach życia zadajecie pytanie, jaka jest wola Boża? Ewentualnie nie wiecie po prostu, co macie robić, a w Kościele mówią, należy słuchać woli Bożej, więc zadajecie sobie pytanie, no dobra, ale jak się tę wolę Bożą rozpoznaje? I to, co Radziu powiedział, bo tak się umówiliśmy, bo miało być śmiesznie, ale wyszło trochę tak, jak wyszło, czyli o formalnej i o materialnej woli Bożej, to jest strasznie istotne rozróżnienie, tylko ono u świętego Tomasza brzmi tak trochę tak niezrozumiale, chociaż on pisze o bardzo ważnych rzeczach. Kani, tak jak Radziu mówił, formalna wola Boża, czyli nazwijmy ją po prostu wolą Bożą, polega na tym, że Pan Bóg chce, żebyś był szczęśliwy, szczęśliwa. Pan Bóg chce, żebyś był święty i święta. Pan Bóg bardzo chce, żebyś żył pełnią życia, żebyś żyła po prostu wypasiona życiem po brzegi. Jeżeli się pytasz, jaka jest wola Boża względem mnie, no to właśnie taka. Uwaga, i to jest koniec odpowiedzi. Wola Boża nie jest taka, że Pan Bóg chce, żebyś pracował w takiej i w takiej firmie i w tej firmie robił to i to, bo dzięki temu osiągniesz to i to i będziesz szczęśliwy tak i tak i będzie w twoim życiu świętość taka i tak dalej. Nie. Pan Bóg ma generalne pragnienie, najważniejsze dla Niego, żebyś była szczęśliwy, szczęśliwa, święty, święta, pełna życia, pełny życia, pełna miłości, pełny miłości. Kochani, to jest naprawdę koniec woli Bożej. Kochani, to nie jest tak, że jak mówimy, no ale Pan Bóg przecież powołuje ludzi na takie albo inne drogi, Pan Bóg ma dla nas nieustanne wezwania. Kochani, wola Boża to są te rzeczy, które powiedzieliśmy. Natomiast nie jesteśmy w stanie rozpoznać, tak jak mówi Tomasz, tak zwanej materialnej woli Bożej. Czyli przed etapem, tym, na który teraz idziemy, możliwe, że siedzieliście na trawie. Możliwe, że jesteście zmęczeni, że, nie wiem, cierpicie trochę już, coś wam się popsuło w organizmie i sobie zadawaliście pytanie, kurde, mam iść na ten etap, czy mam nie iść? Strasznie mnie boli, wydaje mi się, że mnie noga odpadnie. No mam iść, czy mam nie iść? I teraz, kochani, jeżeli w to włożyliście pytanie, jaka jest wola Boża względem tego, czy ja mam iść, czy mam nie iść, to następnym razem, kiedy takie pytanie wam przyjdzie do głowy,
wstańcie, otwórzcie Pismo Święte.
Wstańcie, stańcie przed drzewem, rozpędźcie się i wiecie, co zróbcie. To pytanie jest pytaniem bezsensownym. Materialna wola Boża to właśnie byłoby to, czy masz iść na ten etap, czy masz nie iść na ten etap. Uwaga.
Ale o co chodzi, bo że Bóg aktualnie teraz ma, jakby daje ci taki przekaz w jakiś sposób, że masz zrobić to i to. To jest materialna wola Boża. I rzeczywiście, jeżeli ktoś by tak to widział, no to rada Adama jest słuszna. Natomiast jeżeli ktoś chce za pomocą tej woli Bożej, formalnej woli Bożej, którą Adam powiedział, nazywajmy ją wolą Bożą po prostu, umotywować to, żeby działać na rzecz swojego życia i zdrowia, to właśnie o to chodzi. Tak, wspierajcie religijnie swoje życie i zdrowie, którego Bóg pragnie dla każdego z nas.
I dlatego w tym przykładzie, który podałem, kochani, kiedy siedzicie przed etapem na trawie, to zadajcie sobie pytanie, czy to, że pójdziecie, to sprawi, że wam noga odpadnie, czy wam nie odpadnie? Jak myślicie, kurde, no po prostu jestem już w takim stanie i w takim bólu, że mi odpadnie, to oczywiście, że... Jezus. To oczywiście, że wolą Bożą nie jest, żebyś szedł na ten etap, bo Pan Bóg nie chce twojej krzywdy. Ale jeżeli to polega na tym, że po prostu cierpisz, tak, jest to bolesne, ale jesteś w stanie to dźwignąć i to ci nie zrobi jakiegoś wielkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko będzie cię bolało i kosztowało, to tak, możesz wtedy powiedzieć, rozpoznać to, wstaję, idę, bo to nie przeczy tej ogólnej woli Bożej. Koni. Dlaczego o tym mówimy? Przepraszam, że tak się może trochę rozciągnąłem. A to jest takie coś, co my nieustannie robimy, no po prostu prawie w każdym momencie życia. A to szczególnie, jeżeli już chodzi, nie wiem, o związki, o wybory życiowe, o robotę w życiu, o ścieżki życiowe i tak dalej. My ciągle próbujemy jakby zmusić Pana Boga, żeby nam mówił konkretnie, co mamy robić. Mało tego, nieustannie doszukujemy się różnego rodzaju właśnie znaków, potwierdzeń, pewnego rodzaju takich... no prawie, że magicznych środków na to, jak ma być, jak ma nie być. Chcemy wam powiedzieć, żebyście tego nie robili. Radzi wam powie teraz chyba, tak myślę, o paru przykładach tego, czego nie robić.
Tak, na przykład opowiem wam historię z mojego nowicjatu. Wiecie, albo nie wiecie, jak jest w nowicjacie, ale ja wam powiem, jak jest w nowicjacie. Są takie momenty, a w zasadzie to są nieliczne momenty, kiedy tego nie robicie, że... będąc w nowicjacie, nie zastanawia się, czy nie odejść. Tak, to jest jakby, na tym polega ten czas, jest intensywnie, dużo ludzi przekonanych o tym, że są na misji od Boga, że są szczególnie przez Niego wybrani, stłoczeni w ciasnych pomieszczeniach, czasem mieszkający razem. No to budzi różne napięcia, tak? Izolacja i tak dalej. No i miałem takiego właśnie współbrata w nowicjacie, który no tak rozkminiał na prawo i lewo. No codziennie mu wychodził rano po jutrzni i mówi, nie, pakuję się. Wiesz, wczoraj już zacząłem pakować walizkę, ale jednak zostawiłem. I mówi mi, no ale to było po śniadaniu, a po obiedzie podchodzi do mnie i mówi, ej, słuchaj, otwórz mi Pismo Święte, żeby zobaczyć, co robić, czego Bóg ode mnie chce teraz. Ja mu mówię, zmieniam wiek i płeć, imię, mówię mu, Krzysiek, nie, płci nie zmieniam. Krzysiek, nie, bo tak się mówi czasem, jak próbujemy skonsultować jakieś przykłady takie ze spowiedzi, to mówię, zmieniam wiek i płeć. Krzysiek, walnij się w głowę, bo to jest bez sensu, żebyś otwierał teraz Pismo Święte. Jak, nie wiem, wszystko cię boli, jest ci tutaj źle, masz chore zatoki, no to nie wiem, to już odejdź po prostu. Sam podejmij tę decyzję, no to jak ci się nie podoba, uważasz, że ta formacja jest fatalna, to po co się męczyć? On mówi, nie otworzę Pismo Święte, jak ty tego nie zrobisz, to otworzę. Zrobię to wobec ciebie, żebyś zobaczył. Dobrze, zrób tak, ale jak otworzysz to Pismo Święte, to otworzysz na fragmencie, a Judasz poszedł i się powiesił. No i on wziął to Pismo Święte, nie wiem, czy kierowany nieświadomym, czy Duchem Świętym, otworzył na fragmencie, a Judasz poszedł i się powiesił. I mówię mu, i widzisz, Darek, i masz znak prorocki, że to, co robisz, jest debilne. On mówi, nie, to nie jest debilne, zobaczmy, o co tu chodzi, że poszedł i się powiesił, ale co, że ja mam pójść, czy że tutaj jak zostanę, to jest jakbym się powiesił, czy... No i tak w kółko, wiecie, chodzi o to, że my mamy taką mocną pokusę w sobie, żeby oddać władzę nad własnym życiem w ręce kogokolwiek. I nawet jeżeli to... I to nawet byłoby nieźle, gdybyśmy oddawali życie w ręce Boga, cokolwiek to znaczy. Ale o tym może przy innej okazji. Że my oddalibyśmy życie w ręce czegokolwiek. Ale najgorsze jest to, że oddajemy to często w ręce jakiejś losowości zupełnej. Czyli, że ja wolę wziąć Pismo Święte, wylosować fragment i na przypał po prostu zinterpretować to, co tam znajdę, niż usiąść i pomyśleć, co służy mojemu życiu, co służy mojemu zdrowiu, co służy mojej świętości, co służy temu, żebym w życiu kochał.
Kochani, ciągnąc ten przykład, tylko wam podam wam po prostu jeszcze jedną anegdotę, jeszcze grubszą. Ja wiem, że my takie rzeczy często oczywiście nie robimy, ale może też warto zobaczyć, jakby do czego takie myślenie może doprowadzić. To też, no tak jak mówię, Radzio, zmieniam płeć i imię. Czyli mieliśmy takiego brata o imieniu Grażyna, który, słuchajcie, w pewnym momencie, i teraz nie żartuję, targnął się na swoje życie. W sensie znaleźliśmy go w celi, na szczęście przeżył, ale żeśmy go znaleźli w celi z wbitym śrubokrętem w pierś. W sensie chciał sobie wbić śrubokręt w serce. Mówię, na szczęście nie zginął, udało się go odratować. I w zasadzie potem już po tym wszystkim, jak bracia z nim rozmawiali i pytaliśmy go, słuchaj, ale co się stało? To był taki brat w trakcie formacji jeszcze, nie? Czyli taki jeszcze student przed święceniami. Co się stało jakby? Dlaczego ty targnąłeś się na swoje życie? I on mówi, że no, nie będę oczywiście opowiadał jakichś tam szczegółów jego sytuacji, ale był tak zdesperowany już w swoim życiu, właśnie w takim też takim poplątaniu, czy ma zostać, czy ma nie zostać, czy ma żyć, czy ma nie żyć, czy ma co ma robić, bo nie wiedział, to już trwało tygodniami, że w pewnym momencie właśnie zrobił dokładnie to samo, co Radzio, i ciekawe będzie, oczywiście chodziło dokładnie o ten sam fragment. Mówi, Boże, mów mi, bo ja już nie wiem. Otworzył Pismo Święte, trafił niestety na ten fragment, dokładnie, Judasz poszedł i powiesił się. I on już nie zadawał pytania, jak to rozumieć. Tylko słuchajcie, facet wziął śrubokręt i wbił sobie w śrubokręt w pierś. Dlatego, że zrozumiał, że co, że Pan Bóg go zaprasza, tak? Tylko teraz uwaga, kochani, bo wiem, że możecie pomyśleć, Boże, ale ojcowie, to są takie ekstrema, przecież nikt tak nie robi. Ale kochani, to, że tak powiem, w wersji soft, to się dzieje nieustannie. Ja znowu przepraszam, że wlecę w taki rejon związkowy, no ale to jest taki bardzo powszechny rejon i wy kochacie ten rejon, bo tam ciągle to stosujecie. Ja na przykład uwielbiam takie momenty, kiedy jest chłopak i dziewczyna, wy jesteście w większości w takim wieku, że albo budujecie związki, no wiem, że część z was już jest w małżeństwach, ale pewnie jeszcze ogromna część nie i dopiero budujecie. No i jest chłopak i dziewczyna, byli ze sobą, nie wiem, na przykład 2 lata, czyli taki już poważny związek. Nie jakieś tam 2 tygodnie randkowania, tylko 2 lata związku. No i to się rozpada, co nie? W takim sensie nie wychodzi zupełnie, nie wiem, chłopak mówi, no nie kocham, nie potrafię, próbowałem, nie chcę i tak dalej. No i przychodzi do mnie potem zrozpaczona któraś ze stron, już nie wnikam, czy to chłopak, czy dziewczyna. I zadaje mi prawie zawsze następujące pytanie. Bo mówi, proszę ojca, byłem przez 2 lata w naprawdę dobrym związku, nie tak, że to był jakiś psychopata, tylko naprawdę budowaliśmy dobrze. Wiele rzeczy nam się układało. Chodziliśmy razem do kościoła. Jesteśmy obydwoje wierzący. To dlaczego Bóg nas spotkał w takim razie, skoro to się rozpadło? I wtedy ja zawsze mówię, jak to was Bóg spotkał? Bóg was nie spotkał. No jak to nas Bóg nie spotkał? Proszę ojca, jeszcze się poznaliśmy w kościele. Ja mówię, no i? Kochani, wy macie takich rzeczy mnóstwo. No ale przecież były takie znaki od Pana Boga. I nie jakieś takie idiotyczne tam, że nie wiem, szedłem z Nim po raz pierwszy ulicą i tęcza się pojawiła, nie? Nie, tylko mieliście jakieś takie znaki, że nie wiem, bardzo się modliliście na przykład stęsknieni i nagle po tej modlitwie kogoś spotykacie. I tak sobie myślicie, kurde, właśnie byłem na adoracji, prosiłem Pana Boga o kogoś, żebym kogoś spotkał. No i proszę bardzo, kogoś spotkałem i on rzeczywiście był dobrym człowiekiem. Kochani, to nie ma nic wspólnego z żadną wolą Bożą. Znaczy, wolą Bożą było to, że ty i on istniejecie. I wolą Bożą jest to, że jak się spotkacie, to Pan Bóg i ciebie i jego, oczywiście, że przeznaczył do kochania. Ale to, co z tego wyjdzie, co z tego zbudujecie, co z tego nie zbudujecie, to nie ma nic wspólnego. No ale przecież były znaki, proszę księdza. Wszystko mówiło przez pierwsze pół roku i to potwierdzili mi. Na pielgrzymce mi to ksiądz potwierdził, bo ja go tam spotkałam. I w ogóle, kochani, no właśnie koniec w ogóle, koniec tego typu rzeczy. Kochani, to nie jest to myślenie. To jest nieustanne zwalanie na Pana Boga albo na rzeczywistość poza nami naszego życia. To jest niebranie życia w swoje ręce. Jeżeli po 2 latach związku ten związek nie wyszedł i nie da się go odbudować, to znaczy, że nie jesteście w stanie zbudować więzi. I tyle. I to nie oznacza, ale wolą Bożą było, żebyśmy byli razem, tylko myśmy to zawalili, ja albo on. No nie, nie było tak.
Kochani, jedna rzecz taka, moim zdaniem istotna. Jak zastanawiacie się, rzucić, nie rzucić, pójść na te studia, na inne, naprawdę nie pytajcie księdza, co macie robić. Jakby, co ten biedny ksiądz ma do waszego życia? No jest tym bardziej biedny, jeżeli on uzna, że właśnie wam odpowie, co macie robić. Robicie sobie krzywdę i jemu, bo jego narażacie na to, że staje się po prostu księdzem, który nadużywa roli księdza, a sobie robicie krzywdę, bo rezygnujecie z największego daru Bożego, który jest jakby darem, który jest okupiony największymi konsekwencjami, jakby całą tą sprawą ze zbawieniem, tak, że Pan Jezus przyszedł, ten dar to jest wolna wola. I naprawdę Bóg nie po to dał nam wolną wolę i potem zapłacił za to sporą cenę, nie wiem, przez życie, śmierć, zmartwychwstanie jako człowiek, przez całe te jaja z historią zbawienia z Izraelem, po to, żebyśmy my teraz sobie po prostu brali tę wolną wolę i oddawali jakiemuś losowemu księdzu, bo ksiądz mi powiedział na spowiedzi, że to, co robię, to jest złe. No, jeżeli powiedział, że coś zgodnie z przykazaniem jest złe, bo na przykład, nie wiem, cudzołożysz, no to tak, rzeczywiście. Ale jeżeli mówi ci, to jest złe, że, nie wiem, jesteś z tym i tym chłopakiem numerycznie wskazanym palcem, to jest naprawdę głęboka pomyłka.
Jeśli mogę, kochani, bo jeszcze jest taka ważna dziedzina rzeczywistości. Pewnie wiem, że nie wszyscy może jesteście w tej duchowości, ale ona w ogóle jest piękną duchowością, czyli tak zwana duchowość charyzmatyczna. Wiem, że wielu z was to jest w różnych wspólnotach i tak dalej. Kochani, że czasami się zdarza, że nie wiem, jesteście na spotkaniu modlitewnym, tak? Ktoś z was może jest w jakiejś wspólnocie. Na tym spotkaniu modlitewnym na przykład jest modlitwa wstawiennicza albo jakiekolwiek inna forma, że tam poprosiłeś kogoś o modlitwę i na przykład na takiej modlitwie wstawienniczej słyszysz, że ktoś bierze, ten ktoś, kto się nad tobą modli, bierze fragment Pisma Świętego, mówi, że teraz mu przychodzi do głowy taki fragment i że to jest słowo dla ciebie i przyjmujesz to słowo no, jako pewnego rodzaju proroctwo. Uwaga, kochani. Nie ma w tym oczywiście żadnej bzdury. To nie chodzi o to, że takie rzeczy są, nie wiem, bezbożne i tak dalej. Nie. Pismo Święte je potwierdza. Tylko uwaga. My również z takich rzeczy zrobiliśmy coś bardzo złego. Czyli my to słowo teraz traktujemy, ktoś ma takie natchnienie i się modli, i my to słowo teraz traktujemy jako wyznacznik naszego życia.
Jako taką zagadkę do rozwiązania.
A zazwyczaj jeszcze tak, że ktoś ci coś zadał i teraz to jest taka zagadka, w której jest ukryte twoje powołanie. Ty oczywiście nie masz bladego pojęcia w ogóle, o co chodzi w tym zdaniu, no ale tam na pewno potem jakaś prawda jest ukryta i teraz musisz tą prawdę wydobyć. Tam jest na pewno twoje powołanie. Słuchajcie, znam kobietę i myślę, że mogę to powiedzieć publicznie, bo ona o tym sama mówi publicznie. Pewnie ją może niektórzy znacie. Nie wiem, czy kojarzycie Gosię Wałejko. Gosia Wałejko to jest w tej chwili żona i matka trójki dzieci, która jest naszą tak zwaną tercjarką dominikańską, czyli w naszym trzecim zakonie. Gosia swego czasu, kiedy była studentką, dostała właśnie takie słowo na jakiejś modlitwie i to słowo było jej tak przekazane, że Bóg ją powołuje do zakonu. I to powołanie do zakonu zostało poparte Bożym Słowem. I ona nauczona, że tak powiem, właśnie złego rozpoznawania znaków, no skoro przecież, kurde, usłyszałam na modlitwie, że Bóg mnie wzywa do zakonu, no to poszła. I znaczy okazało się, że po prostu była najnieszczęśliwszą osobą na świecie. Na szczęście z tego zakonu wyszła, poznała fantastycznego Bogusia, ma z Bogusiem dzieci, jest w fantastycznej rodzinie i absolutnie się spełnia. I uwaga, czy tamto słowo było po nic? Znaczy w ogóle mogło być, bo jeżeli tam był ktoś oczywiście, kto nadużywał jakiejś władzy, że tak powiem, udawania proroka, to rzeczywiście mógł sobie zupełnie szczapy to słowo wyciągnąć. Ale nawet gdyby było rzeczywiście prawdziwe, to kochani, Słowo Boże również nigdy nam nie mówi, masz robić to i to, albo inaczej to nie będzie wola Boża. No nie, kochani. Jakby proroctwa również są od tego, żeby takie słowo przyjąć. Ja, kochani, w swoim życiu na wielu modlitwach dostałem różnego rodzaju słowa proroctwa. Żadnego z nich nigdy nie traktuję jako czegoś, co mi dokładnie wyznacza, co mam robić. Prawie we wszystkich tych słowach natomiast odkryłem pewnego rodzaju zachętę do zobaczenia w sobie różnych rzeczy, których jeszcze nie widziałem, a które były zaproszeniem do robienia czegoś, co ja sam mam w sobie. Ale to ja to rozpoznałem, to ja to wyciągnąłem, to ja to jakby zostałem zainspirowany i zachęcony do tego, żeby coś takiego rozwinąć w sobie.
Dokładnie, to jest kolejny wątek, który warto bardzo poruszyć, bo Adam mówi, że to słowo, które dostawał, było zachętą do czegoś, co niósł w sobie. Bo co ostatecznie jest kryterium wyboru do tego, co mamy robić? Moim zdaniem to jest to, co dokładnie nosimy w sercu. Wiecie, brzmi to może tak banalnie, czy jakoś tak popkulturowo, czy nie wiem, słuchaj swojego serca, pójdź za głosem, ale to nie chodzi o takie, wiecie, no, wulgarne po prostu, nie wiem, mam teraz chciejstwo na to, żeby rozbić rodzinę swoją i czyjąś, to to zrobię, albo mam chciejstwo, żeby rzucić zawód, którego uczyłem się przez x lat i zacząć robić coś zupełnie innego, czasem można, tak, akurat to drugie. Ale chodzi o to, że nasze serce jest czasem mądrzejsze od naszej głowy. Ale w jednym wypadku, kiedy my temu sercu nie pozwalamy mówić, bo nasza głowa jest jakoś tak skuta takimi różnymi, nie wiem, łańcuchami, żelazem, także nasza myśl nie wyjdzie poza pewien horyzont. Nasza myśl nie ucieknie poza to, co jest jakoś na wyciągnięcie ręki. A nasze serce często zaprasza nas do rzeczy, które to, co byśmy pomyśleli, to nigdy by tego nie dotyczyło, tak? Że nasze serce prowadzi nas poza poza rzeczy, które byśmy sobie wyobrazili. I na czym to polega, nie? Tutaj rozmawiałem z Eweliną na postoju, pytała mnie, co studiowałem. Mówię, no, czy coś studiowałem przed wstąpieniem do zakonu? No, tak, studiowałem ekonomię, studiowałem filologię klasyczną. No i pyta mnie, no ale to dlaczego teologię zacząłem studiować? No to mówię, no bo chciałem wstąpić do zakonu, to dlatego studiowałem. A dlaczego? Tak, no bo, jak to dlaczego? No bo chciałem głosić Słowo Boże. I to jest prosta odpowiedź, jakby no, jest w ogóle, to jest dla nas problem, że my chcemy różnych rzeczy i one często są sprzeczne, tak? No bo, czy ja nie chciałem mieć rodziny swojej założonej, żony, dzieci, gdyby akurat by tak się złożyło, że miałbym dzieci? Czy bym nie chciał mieć swojego domu, psa, nie wiem, kota, czegokolwiek? No chciałbym mieć. Ale jakoś w swoim sercu zobaczyłem, że jestem w stanie zrezygnować z tego, dlatego że bardziej chcę głosić Słowo Boże. I to jest moja jakaś, nie wiem, Jeszcze wtedy to nie była pasja, bo wtedy tego nie robiłem. Ale że to jest coś, dlaczego jestem w stanie poświęcić przynajmniej coś w bliskim horyzoncie. Bo to jest kolejna rzecz, o której warto pamiętać. Że pragnienia, które rodzą się w naszym sercu, często prowadzą nas tylko krok do przodu. A potem to kolejne kroki dopiero mogą się odsłaniać. Czyli załóżmy, ja mam pragnienie w swoim życiu, żeby mieć święty spokój. No, to jest piękne pragnienie. I ono może wypływać na przykład z tego, że jestem przepracowany, pracuję 16 godzin dziennie, mam dość przemocowego szefa. No to tak, mogę mieć w sercu pragnienie, żeby mieć święty spokój, ale czy to jest horyzont mojego życiowego spełnienia? No oczywiście, że nie. Ale dopiero kiedy ja odpowiem mojemu sercu, pozwolę, żeby do mojego umysłu dotarło to, że ja poprzez pewien styl pracy krzywdzę siebie, dopiero wtedy mogę dać dalej mówić mojemu sercu, mogę pozwolić, żeby mój duch, mój umysł, moje serce mogły dalej dialogować.
Kochani, tak już pomału lądując i konkludując. Dwie takie ważne perspektywy, które chciałbym, żebyście sobie zostawili w głowie, które niech będą takim trochę podsumowaniem tego, co tu mówimy. Kochani, pierwsze to obraz Pana Boga. Kochani, większość z nas ma obraz Pana Boga, jeżeli chodzi o Jego wolę, jako kogoś takiego, kto wyznaczył nam pewnego rodzaju plan na życie. Nie wiem, czy kiedyś jeździliście na oazy. Ja jestem dziecko oazowe. I tam zawsze mówili, to było chyba na pierwszym stopniu, Bóg ma wspaniały plan na twoje życie. Ja pamiętam, że ja przez to latami stałem przed takim Bogiem, jakby taki trochę taki, przepraszam za może głupie wyrażenie, piesek przed Jego tronem i tak czekałem, Boże, powiedz mi, jaki jest ten Twój plan i ja go wypełnię. Powiedz mi, co ja mam robić i ja to spełnię. Kochani, błagam Was, zapomnijcie o tym obrazie Pana Boga. A teraz wyobraźcie sobie Pana Boga jako kogoś takiego, to będzie oczywiście głupi obraz, ale mam nadzieję, że on Wam trochę odwróci w głowie. Kogoś, kto siedzi na trybunie. Ty jesteś na boisku albo na scenie, sobie tam gdziekolwiek sobie to wyobraź. I nie tak, że Pan Bóg na tej trybunie siedzi i mówi, słuchaj, teraz będziesz tańczył albo będziesz grał w to i w to, bo ja mam taką wolę, to będzie dla Ciebie najlepsze. Nie. Tylko wyobraź sobie, że Ty po prostu chodzisz po tym stadionie dookoła i to jest Twoje życie i robisz tam różne rzeczy. I jak zaczynasz coś robić, co jest Twoim pragnieniem, Twoim szczęściem, masz wrażenie, kurde, właśnie o to mi chodzi, to Pan Bóg tam siedzi po prostu i bije brawo. I mówi, ale ekstra, że to robisz, ale super. A ty za dwa dni mówisz, Panie Boże, wiesz co, teraz mam taki pomysł, bo bym zaczął robić to i to. A Pan Bóg mówi, no wiesz co, rozeznajmy, czy to jest zgodne z moją wolą. Nie, Pan Bóg mówi, ale ekstra, super! I znowu bije brawo. I zobaczcie Pana Boga, który jest kibicem tego, że wzięliście życie we własne ręce i kibicuje wam w tym, co robicie. Że jest po waszej stronie, nie jest menadżerem, który wam wyznacza zadania, tylko jest kibicem, który po prostu uwielbia patrzeć na ciebie. Kochani, no to jest tak jak, nie wiem, czy no w większości pewnie jeszcze nie macie dzieci, niektórzy oczywiście macie, ale dużo was pewnie nie ma. To jest tak jak dziecko się bawi w piaskownicy i mama tam siedzi z boku i jak dziecku się uda coś fajnego zrobić, wiadomo, że to jest trochę na wyrost, bo zazwyczaj te rzeczy, które dzieci robią, są trochę żenujące, ale jak tam ulepi tą babkę albo coś tam, jakiś zamek, no to mama, ale super! Kochani, dokładnie tak się Pan Bóg zachowuje. I On nie robi tego dla jajów, w sensie po to, żeby tam cię lekko podłechtać, tylko On się naprawdę cieszy ze wszystkiego, co robisz. I proszę zobaczyć Pana Boga w Jego woli właśnie tak. No.
Ja bym porównał Pana Boga też do może takiego, nie wiem co, takiego umiarkowanego psychofana jakiegoś youtubera, nie? Że Pan Bóg jest takim umiarkowanym psychofanem, że naprawdę co zobaczy na tym kanale, którym jest nasze życie, to on mówi, super, dawaj mnie adres do Patronite'a, albo gdzie mogę zrobić przelew, dawaj darowiznę, chcesz? Jedziemy, ale umiarkowany psychofan, bo jednak ma zmysł krytyczny i patrzy na ten, co tam się dzieje.
Nie,
na tym
chodzi o to, że on też ogląda inne kanały.
On ogląda inne kanały, to
ogląda
prawda.
Ogląda każdego człowieka. Ale, nie, to jest,
ale
bardzo,
jest zawsze psychofanem.
To jest bardzo dobre porównanie.
Umiarkowany psychofan.
Pan Bóg jest twoim umiarkowanym psychofanem, dokładnie. Natomiast druga jeszcze rzecz. To jest to, co mówił Radziu, bo to bardzo sobie warto też zapamiętać. Bo oczywiście, że kochani, Pan Bóg kibicuje tym wszystkim naszym rzeczom i Pan Bóg właśnie, jak mówimy, jest umiarkowanym psychofanem, tylko bardzo ważna jest ta dłuższa perspektywa. Czyli to, czy zadajemy sobie pytanie, czy te rzeczy, które my wyprawiamy na tym boisku przed Panem Bogiem, żeby mu pokazać, zobacz, Panie Boże, teraz będę robił to i to, to czy to są właśnie te tak zwane chwilówki, czyli to, bo teraz mi się to zachciało, teraz czuję, że tego chce moje serce i tak dalej, czy też patrzę na to naprawdę w tej dłuższej perspektywie. I znowu tak lądując w bardzo konkretnym przykładzie, bo to są te rzeczy nieustannie związkowe, nie, że jest chłopak, który wiesz, że cię krzywdzi, jest dziewczyna, która cię po prostu już potraktowała straszliwie ileś razy, a ty ciągle za nią tęsknisz i jak cię ktoś zapyta, no ale jak jesteś z nim, to jesteś szczęśliwa? No tak, ja wiem, że to się źle skończy, ja wiem, że on mnie źle potraktował, ale jak tylko z nim jestem, to po prostu, Boże, jak jest mi dobrze. Uwaga, to jest właśnie myślenie krótkoterminowe, to jest właśnie kredyt chwilówka. Że tak, oczywiście, że przez moment będziesz szczęśliwa, szczęśliwy, ale jak tylko spojrzysz w dłuższej perspektywie, czy to jest ktoś, kto ci da szczęście na całe życie? Czy to jest ktoś, o kim marzysz? Czy to jest ktoś, kto spełnia pragnienia twojego serca? No nie jest. Wtedy, że tak powiem, tu się właśnie okazuje ta psychofanowość umiarkowana Pana Boga. Gdzie on mówi, ale wiesz, że to cię skrzywdzi, to może byś jednak inny film nagrał.
Tak, bo ta umiarkowana psychofanowość się przejawia też w tym, że Pan Bóg jest wytrawnym widzem YouTube'a i on na przykład mówi, on widzi, ty mówisz, a to może jakiś klub i seks w kiblu? Nie. Pan Bóg wtedy mówi, może pomyślmy o jakimś innym projekcie, tak? Że czego ty chcesz? Co jest pod spodem? On mówi, może ten projekt da się jakoś inaczej przemodelować.
Kochani, to jest jedna z najpiękniejszych cech tego, kim jesteście, czyli to, że macie wolną wolę i to, że możecie siebie kształtować. Tak, w tym ogólnym wyrazie woli Bożej oczywista sprawa. I zawsze warto się pytać, czy to się zgadza z tym, czy ja będę szczęśliwy, czy ja będę święty, czy ja będę pełen miłości, czy ja będę pełen życia. To sobie trzeba zawsze jakby przykładać do tych wszystkich naszych pragnień, do wszystkich naszych poszczególnych decyzji. Ale błagamy was, bo to naprawdę mam wrażenie, radził zresztą podobnie, że to jest po prostu wielka skaza, szczególnie nas ludzi wierzących. Po prostu nie bądźcie bałwochwalcami, którzy wciskają wolę Bożą po prostu w to, czy zrobić krok w prawo, czy w lewo, nie? Kochani, przemyślcie sobie to, bo może gdzieś z was tutaj ktoś dzisiaj odkryje, kurde, no może bym wziął to życie w swoje ręce. Może przestanę czekać, może przestanę szukać znaków, potwierdzeń, tylko biorę się za życie, biorę się za to, co mam, za związek, albo za to, że go nie mam, tego związku i będę po prostu żyć. Kochani, to jest nasza wielkość, to, że możemy sami siebie ukształtować i wybierać. To jest absolutnie piękne. Amen.